Być albo nie być, oto jest pytanie. Te słowa w powieści Szekspira wypowiada Hamlet, osamotniony i zagubiony, a decyzje, które ma za chwilę podjąć, są bardzo, bardzo poważne. A gdy dowiedział się, że mordercą jego ojca, króla Danii, jest jego stryj Klaudiusz, miał do wyboru albo pomścić śmierć ojca, albo zgodzić się na odsunięcie od władzy i stać się kolejną ofiarą Klaudiusza. Zarażony głosem ducha zmarłego ojca, wołającym pomści, pomści śmierć jego, dzieło ohydnego mordu, Hamlet postanowił, że zemsta będzie dotkliwa. Zemsta będzie słodka, to znaczy taka, w której Hamlet odpłaci złem o wiele większym niż to, które wyrządził Klaudiusz. Kiedy na przykład nadarza się okazja, żeby zabić Klaudiusza, gdy ten modli się w samotności, Hamlet nie korzysta z tej okazji, bo uważa, że zabity podczas modlitwy Klaudiusz trafiłby do nieba. Hamlet czeka na moment, kiedy nie tylko odbierze ziemskie życie Klaudiuszowi, ale i zatruje mu życie wieczne. I teraz dla Hamleta te słowa być albo nie być zamieniły się w dylemat bić albo nie bić, a on już wiedział, że bić i to solidnie. Bić albo nie bić to pytanie, które i my dobrze znamy, kiedy nóż otwiera się nam w kieszeni i tak jak Hamlet chcielibyśmy bić tych, którzy nam szkodzą, krzywdzą nas i krzywdzą innych. W piaskownicy Jaś, któremu Krzyś zabrał wiaderko, nie tylko wyrywa mu je z powrotem, ale na dodatek rozwala mu babki, które ten z piasku przed chwilą zrobił. Albo jeden kierowca próbuje zajechać drogę drugiemu, a ten drugi wyprzedza go, wciska mu się i jeszcze pokazuje mu środkowy palec, myśląc, co myśli na ten temat. I gdyby się tylko to na tym kończyło, to może by i udało się uzasadnić niektóre z tych postaw, coś w stylu, no nie można być frajerem, trzeba się bronić, nie można się poddać. Ale czasami sprawy kończą się o wiele gorzej. Miesiąc temu w jednym ze szpitali na Lubelszczyźnie zmarł pan Henryk, mimo że lekarze bardzo walczyli o jego życie. Zmarł, bo kiedy wracał do domu swoim autem, ochlapał błotem po śniegowym mężczyznę, który szedł poboczem ze swoją dziewczyną. A ten mężczyzna postanowił się zemścić i wziął kolegę i dorwali pana Henryka przed bramą wjazdową na posesję i tam zmasakrowali go pałkami. Kiedy więc nóż otwiera nam się w kieszeni, to naprawdę po to, żeby nim bić tak dotkliwie? Czy odpłata złem za zło to jedyna słuszna reakcja w takich momentach? Problem wcale nie jest błahy, bo co robić, kiedy ktoś nas wyzywa, oszukuje, bije, uprzykrza nam życie w pracy, w domu czy w szkole, kiedy krzywdzi nas, naszych bliskich, kiedy szalony kierowca zabija nam dziecko na przejściu dla pieszych. Co zrobić, kiedy ludzie nas krzywdzą, krzywdzą naszych bliskich? To pytania obecne nie tylko w dramacie Szekspira, czy w sytuacjach opisanych powyżej. To pytania, które od zawsze nurtują tych, którzy stają w obliczu konfrontacji ze złem. To ważne pytania i dobrze wiedział o tym Jezus, który odpowiedź na nie uczynił treścią kazania na górze, kazania fundamentu wszystkich swoich nauk. Co zrobić w takich sytuacjach? Jaka to odpowiedź? Zajrzyjmy do 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb, mówi do swoich słuchaczy Jezus. Otóż ludzie mścili się już wcześniej, nim napisał o tym Szekspir. Mszcząc się, krzywdzili bardziej niż trzeba. Na przykład w Księdze Rodzaju Lamek, potomek Kaina, mówi do swoich żon tak: gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko, jeśli mi zrobi siniec. Jeśli Kain miał być pomszczony 7-krotnie, to Lamek 77 razy. Co na to Pan Bóg? Otóż oko za oko, ząb za ząb, to stosowane w czasach Starego Testamentu tak zwane prawo talionu, prawo odwetu, na podstawie którego, jak czytamy na przykład w kodeksie Hammurabiego, jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją i mu. Jeżeli obywatel kość złamał obywatelowi, kość złamią mu. Wydaje się, że to okrutna zasada. Jednak wbrew pozorom Bóg wprowadza ją po to, by powiedzieć stop odpłacie ponad miarę. XVI-wieczny polski myśliciel urodzony w niedalekim Wolborzu, Andrzej Frycz Modrzewski, prowadził kampanię na rzecz wprowadzenia kary śmierci za zabójstwo. Domagał się jej nie dlatego, że był okrutny i krwawy, a przeciwnie, przerażała go łatwość, z jaką w tamtych czasach można było bezkarnie zabić człowieka. Dlatego kara śmierci miała stać na straży ludzkiego życia i ograniczyć łatwość, z jaką odebrać można było życie drugiemu człowiekowi. Dokładnie to samo robi Bóg, dając prawo odwetu, oko za oko, ząb za ząb. To okrutna zasada, ale jej celem wcale nie było pozbawianie ludzi wzroku, wyrywanie zębów czy łamanie kości. Stosowano ją wtedy i tylko wtedy, gdy ktoś krzywdził bardziej, niż sam został skrzywdzony. Jednak, jak każde prawo, i to można było obejść, wypaczyć, naginać, chociażby przez nadinterpretację faktów, zakłamanie prawdy czy powołanie fałszywych świadków. I dlatego w kazaniu na górze, w kazaniu wyjaśniającym ostateczny sens prawa, jakie Bóg nadał, Jezus i to prawo odwetu podnosi na wyższy poziom, to znaczy przesuwa jego granice tak, aby człowiek odtąd już nie miał dylematu typu kłamać czy nie kłamać, kraść czy nie kraść, nie kraść, bić czy nie bić. Te granice Jezus przenosi do ludzkiego serca. Jeśli człowiek w sercu będzie znał prawo i będzie wierny temu prawu, nigdy nie będzie miał problemu z zachowaniem go na zewnątrz. I na przykład Jezus mówi tak: nie tylko nie zabijaj, ale nawet nie gniewaj się na brata swego, a wtedy nie będziesz miał problemu, czy zabić go, czy nie. Nie tylko nie cudzołóż, ale nawet unikaj pożądliwego spojrzenia, a nie będziesz miał dylematu, czy przespać się z nieznajomą, czy nie. I również to prawo odwetu, prawo odpłaty, Jezus podnosi na wyższy poziom, a wyjaśnia je tak. Posłuchajmy. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Nie bronić się i dać okładać pięściami, gdzie popadnie? Oddać buty, skoro ktoś chce tylko kurtkę? Albo włazić do mieszkania, jeśli ktoś chce, żebym tylko odprowadził go pod blok? To jakieś chore. To chore zachęty. i byłyby chore, gdyby Jezus traktował je dosłownie. Tymczasem ta wypowiedź Jezusa to tak zwana hiperbola, znamy to w literaturze, czyli pewna przesada w opisie prawdy po to, żeby podkreślić jej znaczenie. Gdy na przykład mówimy bezbrzeżne morze, to nie oznacza, że my tak uważamy, że to morze nie ma brzegów. Po prostu chcemy powiedzieć, że jest bardzo wielkie. Kiedy więc oko za oko, ząb za ząb oznacza nie krzywdź ponad miarę, to nie stawiaj oporu złemu, znaczy po prostu nie krzywdź w ogóle. Wypełnieniem więc prawa oko za oko, ząb za ząb jest tak naprawdę bezinteresowna dobroć, która nikomu nie wyrządza zła oraz dobro drugiego człowieka, które musi być priorytetem każdego ucznia Jezusa. Martin Luther King walczył o zniesienie segregacji rasowej. Organizował pochody, wiece, bojkoty, w których nie używając przemocy walczył o dobro zarówno czarnych i, uwaga, również białych obywateli Ameryki. Mówił: w dzisiejszym świecie mamy tylko jeden wybór między działaniem bez przemocy a nieistnieniem. Nie musimy kłócić się z nikim, nie musimy przeklinać i wyrażać się niestarannie, nie potrzebujemy żadnych cegieł czy butelek, nie potrzebujemy żadnych koktajli Mołotowa. Jedyne, co musimy, to pójść do tych sklepów, do tych fabryk w naszym kraju i powiedzieć: Bóg nas tu wysłał, byśmy ci powiedzieli, że nie traktujesz Jego dzieci dobrze. A do czarnoskórych braci, pałowanych przez białych policjantów, wołał: damy się spałować, aby mogli sami przerazić się tym, jacy są i co robią. Protesty bez przemocy, które on organizował, w końcu zaczęły przynosić owoce, bo gdy w telewizji cała Ameryka któregoś dnia zobaczyła pogrom czarnoskórych mieszkańców przez policję, rozpoczęły się wówczas pierwsze fale protestów i oburzenia, które zaczęły zmieniać powoli społeczeństwo. King wiedział, że dobrem wszystkich nie jest zemsta. On wiedział, że tym dobrem jest pokój, równość, godność, wolność każdego człowieka, każdego obywatela i czarnego, czarnoskórego i białego. Nie zgadzał się i nie pozwalał, by odbierano godność, poniżano, bito i zabijano tych, którzy im odbierali godność, poniżali, bili i zabijali. My też nieraz chcemy bić tych, którzy nas biją. Ale niezależnie od tego, jak wielkie mamy powody do tego, by odpłacić pięknym za nadobne, Jezus mówi nie. Kiedy twój przełożony uprzykrza ci pracę i życie, a ty życzysz mu jak najgorzej, Jezus mówi nie. Gdy być może twój znajomy popiera nie tę partię polityczną, co ty, a ty już usunąłeś go z Facebooka i nie potrafisz mu nawet dzień dobry powiedzieć i wyzywasz go od najgorszych i jemu podobnych, Jezus mówi nie. Gdy mąż, który ciebie zostawił i dzieci, robi zakupy ze swoją nową kobietą w tym samym markecie, co ty, a ty chcesz podejść do niego i wygarnąć im, co myślisz o tym, co ci zrobili, Jezus mówi nie. Kiedy więc mniej czy bardziej zostałeś w życiu skrzywdzony i masz tysiąc powodów do tego, by się zemścić, to wiedz, że Jezus powstrzymuje cię w odpłacie i nakazuje czynić dobro. Niezależnie od tego, jak bardzo zostaliśmy skrzywdzeni, kiedy mamy powód do zemsty, Jezus powstrzymuje nas w odpłacie i nakazuje czynić dobro. Rozmawiałem o tym z dziećmi na świetlicy i Wiktor powiedział tak: panie Tomku, normalni ludzie tak nie robią. Normalnie, jak koleś jest typem, który zalezie za skórę, to bierze się go na solo albo po lekcjach robi się mu bicie. I nie widzę innego wytłumaczenia takiej sytuacji. Zatem jak Jezus tłumaczy tak trudną postawę? Zobaczmy. Czytamy dalej tak. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Jak widać, Jezus stawia poprzeczkę wyżej. To niezwykle mocne słowa Jezusa są treścią kazania na górze i uwaga, stanowią esencję i fundament nauczania całej Biblii. Dlaczego? Otóż Jezus nie powiedział, czytaliście, co napisano. On powiedział, słyszeliście, co powiedziano, ponieważ w Starym Testamencie nigdzie nie zapisano zdania, w którym by Bóg nakazywał nienawiść nieprzyjaciół. Takie zachęty słuchacze Jezusa słyszeli tylko i wyłącznie od swoich przywódców religijnych, którzy zmieniali i przekręcali słowa Boga w sposób, który służył im ciemnym celom, do których potrzebne im były masy oszukanych ludzi, gotowych iść i zabijać wrogów stanu czy wrogów religijnych. A Bóg, również i w Starym Testamencie, to Bóg, który jest miłością. To Bóg, który, jak czytamy już w Księdze Wyjścia, nakazuje, jeżeli napotkasz zabłąkanego wołu albo osła twojego nieprzyjaciela, odprowadź go zaraz z powrotem do niego. Jeżeli zobaczysz, że osioł twego przeciwnika upadł pod ciężarem, nie opuszczaj go, lecz dopomóż mu podnieść go. A w Księdze Przysłów czytamy, jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go chlebem, a jeśli jest spragniony, napój go wodą. I takich przykładów w Starym Testamencie jest więcej i niewymownie świadczą o tym, że Bóg jest miłością i że Jego Syn Jezus Chrystus nie zmienił prawa, ale je w pełni potwierdził. Zatem Bóg nie tylko kocha tych, którzy Jego kochają, ale i tych, którzy grzeszą, którzy Go nie kochają i którzy nie chcą mieć z Nim nic wspólnego. Tak kocha Bóg. Kiedyś i my tacy byliśmy, grzeszyliśmy, robiliśmy rzeczy, za które mogłoby już dawno nie być, gdyby Bóg chciał się na nas zemścić. Kiedy jednak oddaliśmy życie Bogu, dziś choć wciąż jeszcze z jednej strony upadamy pod ciężarem własnych grzechów, niedoskonałości, to z drugiej doświadczamy miłości Bożej, w której Bóg nie odpłaca nam za grzechy, ale przebacza i dba o nasze dobro. O takich ludziach Jezus przed chwilą, jak czytaliśmy, powiedział, to synowie Ojca, który jest w niebie. Doświadczyli Bożego przebaczenia i każdego dnia w walce z grzechem doświadczają Bożej miłości. Skoro więc Bóg nas kocha jako grzeszników, to czyż możemy nie kochać tych, którzy grzeszą przeciwko nam? Martin Luther King wiedział o tym, i kiedy segregacjoniści podpalili jego dom oraz 4 kościoły należące do Afroamerykanów, przemówił do tłumu, który zgromadził się po zamachu na jego podwórku. Jeśli macie broń, odnieście ją do domu. Nie rozwiążemy problemów przemocą. Pamiętajcie na słowa Jezusa, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. My musimy kochać naszych białych braci, niezależnie od tego, jak wielką krzywdę nam wyrządzają. I musimy doprowadzić do tego, by zrozumieli, że my ich kochamy. Więc tylko miłość, którą Bóg kocha nas jako grzeszników, miłość, którą my możemy kochać nieprzyjaciół oraz miłość, jakiej od Boga i od nas mogą nauczyć się oni sami, ta miłość jest tą siłą, która może powstrzymać nas przed zemstą i uzdolnić do czynienia dobra wobec tych, którzy nas krzywdzą. Taka miłość sprawia, że w pewnym sensie, jak powiedział ten Wiktor z naszej świetlicy, jesteśmy nienormalni. Nienormalni to znaczy wyróżniamy się na tle tych, którzy kochają tylko swoich przyjaciół, a nieprzyjaciół nienawidzą, odpłacając im z nawiązką. Dlatego jeśli nie wiesz, skąd wziąć siłę do tego, by powstrzymać się w odpłacie i czynić dobro wobec tych, którzy nie są dla ciebie doskonali, to wiedz, że tą siłą jest miłość, którą Bóg kocha ciebie i wie, że jeżeli sam jej doświadczysz, nie będąc doskonałym wobec Niego, będziesz mógł kochać tych, którzy nie są doskonali wobec ciebie. Bo tylko dzięki miłości, którą Bóg kocha nas jako grzeszników, my możemy kochać tych, którzy zgrzeszyli przeciwko nam. Niektórzy mówią, że uratować wroga to tak jak uratować węża, który prędzej czy później cię ukąsi, i nie wierzą w sens takiej miłości. A jeszcze inni mówią, że to trudna miłość i nie każdego na nią stać. W takim razie, jaki jest sens tego, byśmy kochali naszych nieprzyjaciół? Zobaczmy, co na ten temat mówi Jezus w ostatnim zdaniu. A On mówi tak. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Wydaje się, że Jezus po raz trzeci podnosi poprzeczkę, ale dlaczego tym razem chce od nas czegoś, czego nie możemy spełnić? Przecież nigdy nie dorównamy Bogu i nie będziemy tak święci i doskonali jak On. To niemożliwe. To prawda. To niemożliwe. No, dlatego Jezus, używając w tym zdaniu słowa doskonali, wcale nie wymaga od nas, żebyśmy byli tacy jak On, ale byśmy robili to, co On. Otóż Jezus, mówiąc bądźcie doskonali, używa tutaj greckiego słowa teleios, które oznacza nie tylko doskonały, ale też i pełny, całkowity, kompletny, dojrzały. A to słowo pochodzi od telos, czyli cel, spełnienie, kres, dojrzałość. Dążyć więc do doskonałości oznacza zmierzać do pełni, do celu, którym jest Bóg, miłość, którym jest świętość. Jaki to ma związek z miłością naszych nieprzyjaciół? Pewnej kobiecie upadł w kuchni na podłogę przepiękny pomarańczowy wazon. Rozpadł się na drobne kawałki. Kobieta pozamiatała podłogę i wrzuciła wszystkie kawałki do kosza na śmieci. A godzinę później zauważyła, że jej mała córka powyciągała te porozbijane kawałki z kosza i przykleiła na białym kartonie, a następnie zieloną kredką. Dziewczynka namalowała łodygi i liście przy każdym kawałku i tak powstał z nich piękny bukiet pomarańczowych kwiatów. Kobieta wzruszyła się do łez. Jej córka w porozbijanych kawałkach dostrzegła coś, czego ona sama nie mogła zauważyć. Tam, gdzie ona widziała śmieci, jej córka zauważyła skarb. Z tego, co ona uważała za coś brzydkiego, córka wydobyła piękno. Bóg postępuje podobnie z ludźmi. Wyciąga nas z kosza na śmieci napełnionego grzechami i tworzy z nas coś pięknego. Czyni nas swoimi przyjaciółmi, Bożymi dziećmi, byśmy mogli żyć z Nim na wieki w niebie. Po to przyszedł na ziemię. Jest doskonały, to też między innymi prowadzący nas do celu. Pomaga nam iść do celu, którym jest On sam, którym jest życie z Nim na wieki w niebie. I uwaga, to samo jest celem trudnej miłości nieprzyjaciół, do której wzywa nas Jezus. Skoro Bóg nas odnalazł, uczynił swoimi przyjaciółmi i wciąż prowadzi ku niebu, to czyż my możemy naszym nieprzyjaciołom nie pomóc stać się przyjaciółmi Boga, by też mogli osiągnąć zbawienie? Oczywiście to nie oznacza od razu, że musimy naszym nieprzyjaciołom przynosić kwiaty czy czekoladki i bić brawo na ich widok z zachwytu. Przyjaciel George'a Washingtona, pastor Peter Miller, mieszkał w Efrata w Pensylwanii. W Efrata żył też Michael Whitman, bardzo zły człowiek, który robił wszystko, aby się przeciwstawić pastorowi, by go upokorzyć w tym mieście. I pewnego dnia Michael Whitman został aresztowany za zdradę i skazany na śmierć. Peter Miller podróżował 70 mil pieszo do Filadelfii, by błagać o życie zdrajcy. Nie, Peter, powiedział generał Washington, nie mogę darować życia twojemu przyjacielowi. Mój przyjaciel, zawołał stary kaznodzieja, to mój najgorszy wróg, nie przyjaciel. Co, wykrzyknął Washington, przyszedłeś 70 mil po to, by uratować życie wroga? To stawia sprawę w innym świetle, ułaskawię go. Peter Miller zabrał Michaela Whitmana z powrotem do domu w Efrata, już nie jako wroga, ale jako swojego przyjaciela. Nie musimy więc naszym nieprzyjaciołom przynosić kwiatów czy czekoladek, ale możemy poprzez rezygnację z własnych, wielokrotnie słusznych praw pomóc im zauważyć chociażby dobro. Możemy modlić się za nich, możemy zacząć kochać ich skrycie, jeśli trudno nam to zrobić otwarcie. A przebaczając i rezygnując z dochodzenia swego, możemy im pomóc zmienić swoje życie i nawrócić się. Więc tak jak pastor Miller uratował życie swojego wroga, który stał się jego przyjacielem, tak i my możemy uratować życie wieczne naszych nieprzyjaciół, którzy mogą stać się naszymi przyjaciółmi i przyjaciółmi Boga. Skoro więc kiedyś Bóg nam dał szansę stać się jego przyjaciółmi, taką samą szansę możemy dać i my, naszym nieprzyjaciołom. I dlatego, gdy kochamy nieprzyjaciół, oni mogą zostać naszymi przyjaciółmi oraz przyjaciółmi Boga. To jest sens trudnej miłości. Pewnego poranka 2013 roku Tamika Brown po raz ostatni widziała uśmiechniętą twarz Richiego. Wieczorem do jej drzwi zapukał policjant i przyniósł wiadomość, która jak nóż ugodziła w sam środek serca. Jej 19-letni wysportowany syn, utalentowany koszykarz, został zasztyletowany, wracając wieczorem do domu. Później Tamika stanęła oko w oko z zabójcą swojego syna podczas procesu. Popatrzmy, co zrobiła.
Tylko Bóg wie, czemu nie jestem zła, albo czemu cię nie nienawidzę. Będziesz w szoku, bo powiem ci, że cię kocham. Myślałam sobie niedawno, nie zamykajcie go w więzieniu, przyślijcie go do mnie, do domu. Niech będzie moim synem, w miejsce tego, którego mi zabrał. I jeszcze coś ci zaśpiewam. So you think that you can't make it through. Just remember, my God cares for you. Don't you worry, don't you fret, because the bed you lay in, my Savior, he's there for you to have met. Don't give up, don't give in. Today make Jesus Christ your number one friend. Jeśli w ogóle coś możesz dla mnie zrobić, to zacznij nowe życie i wybierz Jezusa Chrystusa.
Kiedy stanęła przed pytaniem bić albo nie bić, w obliczu konfrontacji, tak bolesnej konfrontacji, starała się pamiętać, aby w jej postępowaniu była widoczna łaska i miłość samego Boga. Dlatego mnie i ciebie, każdego z nas, dziś Jezus prosi o to samo. Jeżeli staniesz w obliczu konfrontacji, nie tylko konfrontacji ze złem, ale może to być konfrontacja z twoją córką, która ma inne zdanie, z mężem, z sąsiadem, z kimkolwiek, to pamiętaj, że w obliczu konfrontacji Jezus prosi cię, abyś pamiętał, by w twoim postępowaniu można było zobaczyć odbicie łaski i miłości samego Boga.